Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maria i widzów Telewizji Trwam, zapraszając na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów: świecki katolik jako czytelnik Biblii i uczestnik apostolatu biblijnego, doświadczenia Bractwa Słowa Bożego. Bardzo serdecznie witamy w naszym studio gości. Uczestnicy naszego programu to pani Joanna Człapska, nauczycielka historii w Bractwie, członek Rady Programowej. Witamy. Pani Karina Rejman, katechetka w Bractwie, członek Rady Programowej.
Witam Boże. Serdecznie.
Pan Jerzy Dzierżyński, bankowiec w Bractwie, przewodniczący Rady Programowej.
Witam.
Szczęść Boże. I ksiądz Krzysztof Siwek, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prefekt do spraw studiów w Wyższym Seminarium Metropolitarnym w Warszawie. W Bractwie jest wicekanclerzem. Witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
I ojciec Waldemar Linke, pasjonista, wykładowca na UKSW i papieskim PWTW, tak?
Papieskim Wydziale Teologicznym.
Tak, papieskim Wydział Teologiczny w Warszawie, w Bractwie także wicekanclerz. Witamy, szczęść Boże. No i zaczynamy. Pytanie, co to jest apostolat biblijny, geneza i formy właśnie tegoż apostolatu ogólnie, jako wprowadzenie do naszych rozmów, myślę, będzie bardzo ważne i ciekawe.
Spotkać się możemy z dwoma określeniami. Duszpasterstwo biblijne i apostolat biblijny. Dzisiaj częściej usłyszymy to pierwsze. Ponieważ wysiłki podejmowane przez duszpasterzy w ramach ich misji wynikającej ze święceń, to duszpasterstwo. A najczęściej o tym aspekcie działań się mówi. My natomiast chętniej mówimy o apostolacie biblijnym. Dlatego, że apostolat to pojęcie szersze. Pomyślmy przez chwilę, kim byli apostołowie. To osoby, które były z Jezusem, słuchały Go, widziały Jego cuda i uczestniczyły w nich. Ale to także osoby, którym została powierzona misja. Mieli pójść tam, dokąd Jezus pójść zamierzał. Tam, gdzie Go nie znano, tam, gdzie Go nie oczekiwano, tam, gdzie trzeba dopiero było rozbudzić w ludziach nadzieję Jego przyjścia. Nasze bractwo szuka swojego miejsca w tak rozumianym apostolacie. Tak rozumiemy naszą misję. A więc przede wszystkim chcemy być wspólnotą, która przy Jezusie jest skupiona. Jesteśmy blisko Niego, staramy się. I to jest nasze pierwsze, podstawowe zadanie. A jeżeli jest coś do zrobienia dla Niego, staramy się to czynić.
Ja w oparciu o naukę Kościoła, prawda, dokumenty Kościoła, ksiądz tutaj.
Ja myślę, że to, co ojciec Waldemar powiedział, jest takim dobrym punktem wyjścia dla naszej formacji, dlatego że zwróćmy uwagę na prosty fakt. Czytając Ewangelię, widzimy, że Jezus bardzo dużo czasu poświęca swoim uczniom, aby ich formować. Za chwilę ci uczniowie zostaną posłani w świat, aby tam formować kolejnych uczniów, którzy będą identyfikowali się z Jezusem. A zatem formacja, która jest obecna w Bractwie Słowa Bożego, to przede wszystkim formacja nas samych w oparciu o Słowo Jezusa, w oparciu o Jego doświadczenie, w oparciu o bycie z Nim, abyśmy mogli potem formować innych uczniów. Myślę, że to doświadczenie jest bardzo mocno też wyakcentowane, wyartykułowane przez Kościół, przez dokumenty Kościoła, które o tym bardzo wyraźnie mówią. Jako punkt wyjścia stosując wagę, czy przykładając wagę do roli Pisma Świętego jako takiego, właśnie w takiej formacji. I myślę, że tutaj możemy podać bardzo wiele przykładów, w których Kościół wypowiadał się w sposób autorytatywny na te tematy dotyczące formacji i obecności Biblii w Kościele.
Duszpasterstwo biblijne jest tak stare jak Kościół. I na przestrzeni dziejów troska o to, aby duszpasterze byli odpowiednio przygotowani do wypełniania swojej funkcji, jest obecna. Tym się zajmują wszystkie sobory, synody. Natomiast pozostaje jakby mniej zagospodarowane pole wyznaczone przez obecność świeckich. I właściwie dopiero bodźce, które przyszły z poza świata katolickiego, działalność protestanckich towarzystw biblijnych.
Były takim.
To była okazja do tego, żeby świeccy zaangażowali się w działalność na tym polu. Co ciekawe, kiedy w 1816 roku w Warszawie powstawało Towarzystwo Biblijne, chociaż inspirowane przez protestantów, to za przewodniczącego miało księcia Adama Czartoryskiego, a w swoim składzie dwóch biskupów, aktualnego prymasa Królestwa Polskiego i, jak się potem okazało, następcę, oraz księdza Staszica. Przyjęto, że rozpowszechniany będzie tekst katolicki Pisma Świętego, przekład księdza Wójka, natomiast Biblię Gdańską ofiarować się będzie wyłącznie protestantom. Trzeba było stulecia, żeby katolicy podjęli na tym polu inicjatywy własne. Najpierw było to Stowarzyszenie Świętego Hieronima, powstałe we Włoszech w roku 1902, a potem także na gruncie polskim powstawały podobne inicjatywy. Dlaczego tak późno pojawił się ten rodzaj działalności wewnątrz Kościoła? Bo późno zaistniały warunki. Otóż tego typu działania miały sens wtedy, kiedy upowszechniło się szkolnictwo elementarne. Kiedy masowy czytelnik miał bezpośredni dostęp do słowa drukowanego. Dlatego dopiero XIX wiek i początki XX to jest czas, kiedy się podejmuje tego typu inicjatywy. Ale to pokazuje, jak zmieniające się warunki historyczne rodzą nowe potrzeby także, jeśli chodzi o działania na polu apostolatu biblijnego. Dzisiaj też musimy być na to wrażliwi.
No właśnie, czyli pierw jest tak, potrzeba zaangażowania, no i ten ruch oddolny, bo to jest bardzo tutaj charakterystyczne. Wiemy, że Bractwo Słowa Bożego tak właśnie powstało, że był, ja myślę, że Duch Święty, jakiś głos, prawda? Potem odpowiedź i konkretni ludzie. Jak to wyglądało? Jak to Bractwo powstało, które dopiero ma ile?
Rok
z kawałkiem, tak?
Jesteśmy bardzo
młodzi. Jak to wyglądało? Jesteście na studiach, studiujecie na UKSW, to wiem. Studia zaoczne, bo to jest taka pewna pasja.
Podyplomowe. To było podyplomowe studium formacji biblijnej. Mhm. Właśnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I tam w miarę kolejnych miesięcy pracy, słuchanych wykładów, przyjmowanych treści, przyjmowanej wiedzy. Rodziła się w nas coraz większa potrzeba, żeby wchodzić coraz głębiej w ten temat, w temat Pisma Świętego, w tego, co przynosi, co niesie ze sobą, jaka jest jego rola w naszym życiu, jak można nim służyć, żyć na co dzień i służyć innym. I studia podyplomowe, studia dwuletnie i co dalej. I stąd właśnie w wyniku wielu rozmów prowadzonych z obecnymi tutaj naszymi wykładowcami, ojcem Waldemarem, księdzem Krzysztofem.
Wykładowcy byli tymi opiekunami takimi pierwszymi.
Tak, jak najbardziej. I w wyniku wielu rozmów, przemyśleń przyszła ta iskra od Ducha Świętego, że może stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które zostało nazwane Bractwem Słowa Bożego. I od marca 2012 roku jesteśmy Działamy.
Działacie. No ale ojcze Waldemarze, księże Krzysztofie, czy to było tak, że pierw to się w waszych głowach zrodziło, czy to świeccy do was przyszli? Bo to jest pewnie ciekawe, jak to wyglądało, że wy mówicie, no coś musimy tutaj zrobić, żeby zaanimować. Czy świeccy przyszli, was zaskoczyli, że laikat powiedział, słuchajcie, chcemy coś. Jak to było?
Ja myślę, że zawsze inicjatywa oddolna wskazuje na bardzo też wagę, na dużą wagę tego wydarzenia. To znaczy to, co wychodzi od ludzi, to, czego ludzie naprawdę pragną. Ale nie zmienia to faktu, że to jest również, a przede wszystkim inspiracja Ducha Świętego, wyrażona przez przełożonych, przez biskupa. Tutaj może zdradzę troszkę, uchylę rąbka tajemnicy, jak to było, kiedy w swojej diecezji po powrocie ze studiów rzymskich ksiądz biskup poprosił mnie, żebym był moderatorem dzieła biblijnego. Zastanawiałem się wraz z ojcem Waldemarem, co można na tym polu zrobić, no bo pole jest bardzo szerokie, bardzo piękne, duże możliwości w takim mieście jak Warszawa, ogromne, więc zastanawialiśmy się, pomyśleliśmy sobie, że trzeba by formować ludzi, trzeba by im dać możliwość studiowania Pisma Świętego, poznawania głębiej prawdy o Bogu, o Jezusie. I to właściwie był pierwszy taki moment, prawda? Załóżmy jakieś studia, załóżmy coś, co będzie jakoś tych ludzi integrować ze sobą, dzięki czemu oni będą razem. No i rzeczywiście powstaje to podyplomowe studium formacji biblijnej, o którym tu już była mowa. I rozpoczęliśmy te zajęcia dwuletnie, soboty, dwa razy w miesiącu. Są godziny wykładowe poświęcone różnym tematom, różnej tematyce biblijnej. Począwszy od takich tematów wprowadzających w ogóle w zagadnienia biblijne, Pisma Świętego, natchnienie w Piśmie Świętym, księgi, które są. Człowiek otwiera Pismo Święte, no i zastanawia się, ojejku, ile tych ksiąg jest, prawda? Skąd to się wszystko wzięło, prawda? Dlaczego ten tekst jest tekstem świętym? Więc jakby te podstawowe pytania, które sobie ludzie dzisiaj stawiają, my też próbujemy się zmierzyć z nimi właśnie w czasie tych studiów. Potem wchodzimy głębiej również w teksty, które w Piśmie Świętym są zawarte, jak je rozumieć, jak je interpretować. I tutaj bardzo ważne wydaje mi się być to, co mówi Kościół, to jak Kościół naucza, jak Kościół interpretuje Słowo Boga i każe je interpretować również we wspólnocie. A więc taki był początek i myślę, że to jest bardzo dobry początek, to jest bardzo dobry start po to, żeby coraz dalej iść i zapraszać kolejnych ludzi, którzy będą chcieli to doświadczenie przeżywać.
Ciekawa sprawa, jest tu z nami pan Jerzy, bankowiec, a w bractwie ma funkcję przewodniczącego Rady Programowej. To jak to się stało, panie Jerzy?
No właśnie, więc myślę, że taką dosyć ważną też okolicznością, która zadecydowała o dalszym rozwoju i biegu wypadków, było to, że to były studia podyplomowe, więc całkowicie dowolne. Tam nie było żadnego przymusu, żeby na nie iść. W związku z tym na te studia szli pasjonaci. Ludzie, którzy czuli wewnętrzną potrzebę poznania, głębszego poznania Pisma Świętego. Prawda? I ja to twierdzę, że nie sztuka przeczytać Pismo Święte, ale sztuka dobrze je zrozumieć i pojąć, o co tam tak naprawdę chodzi. I co autor miał na myśli właśnie. I te studia były odpowiedzią właśnie na tę potrzebę. I w związku z tym, jak już te dwa lata dobiegały kresu, no to czuliśmy jakiś taki niedosyt, co dalej. No i stąd właśnie pojawiła się ta inicjatywa, która no, zaowocowała powołaniem i zarejestrowaniem stowarzyszenia w marcu 2012 roku. Jeśli idzie o cele tego stowarzyszenia, to ja muszę przytoczyć jeden krótki paragraf z statutu naszego.
No właśnie, jakie macie cele, bo to jest, potem będziemy mogli mówić, jak je realizować.
Dokładnie. Więc paragraf piąty brzmi: Bractwo zrzesza osoby pragnące poznawać Pismo Święte w duchu nauki Kościoła katolickiego, zawartej w dokumentach tego Kościoła, zwłaszcza w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Papieskiej Komisji Biblijnej i w adhortacji Verbum Domini. Natomiast za tym się kryje właśnie ta ogromna wewnętrzna potrzeba dalszego zgłębiania, poznawania no, czegoś, co jest praktycznie niezgłębialne do końca. I jednocześnie też no, zdajemy sobie sprawę, że otrzymujemy pewien dar, pewną łaskę, pewien charyzmat w tym momencie, którego nie powinniśmy tylko w sobie zamykać, ale powinniśmy nim również służyć innym. I dlatego mamy dwa takie zasadnicze kierunki i cele naszej działalności. Ten pierwszy to właśnie dalsze zgłębianie Pisma Świętego i drugi głoszenie tego, co poznajemy innym. Głoszenie Słowa Bożego.
Właśnie, bo to jest bardzo... Nie zatrzymujecie się na sobie tylko. Nie. Nie to, że ja mam się tutaj udoskonalić, ale też myślę, żeby wyjść do...
Żeby
do
wyjść dalej.
Tak, jakie są wspólnoty? Gdzieś wasze w założeniach rodziny, parafie, jakieś grupy modlitewne?
Przypadkowi ludzie z ulicy nawet też są zapraszani na nasze przedsięwzięcia. Mamy różne formy właśnie tej realizacji tych celów.
Aha, czyli tak to, jakie, proszę bardzo, pani Karina.
Chciałam powiedzieć tutaj o formach działalności naszego bractwa, ponieważ jedną z takich form działalności jest Laboratorium Słowa Bożego. Jest to cykl wykładów otwartych, które w tym roku będą odbywać się przy Placu Teatralnym w Warszawie, w Kościele Środowisk Twórczych. Są prowadzone przez księży wykładowców i może na nie przyjść każdy, kto chce posłuchać, kto chce zgłębić Słowo Boże. Pamiętajmy o tym, że Bóg ciągle mówi do swojego ludu, ale z drugiej strony Biblia nie jest tylko księgą historyczną, więc ani nie możemy się skoncentrować tylko na historyzmie, zasklepić się w skorupie historyzmu. Nie możemy również tylko bazować na swoich przeżyciach, które są ulotne, które mogą nas zaprowadzić na manowce, a więc potrzebujemy pewnego osadzenia i lepszego zrozumienia tekstów biblijnych. Stąd właśnie wykłady, ten cykl wykładów pomaga nam w zrozumieniu, w zgłębieniu treści Pisma Świętego. I to jest prowadzone w taki dostępny sposób, aby każdy, mówiąc w brzydki sposób, może przeciętny członek Kościoła, mógł je zrozumieć. W czasie tych wykładów wykładowcy dzielą się swoją wiedzą, swoimi pewnymi intuicjami interpretacyjnymi, natomiast wprawdzie nie obejmują one medytacji ani dzielenia się przeżyciami religijnymi, natomiast de facto mają do nich prowadzić, do osobistej relacji ze Słowem Bożym.
Właśnie, to jest chyba to, ojcze Jerzy, ojcze Waldemarze, o co chodzi też w dokumentach Kościoła. Jak patrzę, pomyślałem sobie tak, kto z was będzie miał Pismo Święte dzisiaj w studio? I patrzę, ma pan Jerzy. I to jest właśnie osoba świecka z Pismem Świętym, to jest rzecz dosyć jeszcze rzadka, prawda, w Polsce.
O nie.
Zazwyczaj nam się... No.
O nie, mam takie doświadczenie,
ale gdzieś tam w pociągu czy w autobusie...
Może nie jest to lektura publiczna.
Jeżeli widzimy, to osoba duchowna nieraz, ale siostra zakonna.
Ja mam takie doświadczenie z sakramentu pojednania. W związku z pokutą pytam często penitentów...
Czy masz Pismo Święte?
Czy mam Pismo Święte, żeby móc się odwołać przy ćwiczeniu pokutnym do tekstów biblijnych. Odpowiedź negatywna należy dziś do rzadkości.
To tak, no, mieć mamy, to w każdym domu, myślę, dzięki przeróżnym akcjom to Pismo Święte jest, tylko gdzie ono jest właśnie, zawsze po kolędzie, jak już pasterze chodzą, pytają.
Myślę, że kiedy Roman Brandstetter pisał o Biblii cierpiącej, bo zapomnianej na półce z książkami, to już jest przeszłość. Myślę, że
przełom nastąpi.
Kościół w Polsce może liczebnie traci, ale jeśli chodzi o autentyzm zaangażowania, powiedziałbym, że zyskuje.
No nawet liczebnie też jeszcze nie jest tak tragicznie, chociażby że Warszawę bierzemy inaczej, bo to jest...
Nie chodzi o jakieś alarmistyczne spojrzenie. Nie, daleki jestem od tego. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ekspansja.
No nie jest taka, żeby...
Właśnie. Natomiast ja się o tyle nie boję tego, co się dzieje, że odchodzą ludzie, którzy byli w Kościele z przyzwyczajenia. Natomiast ludzie, którzy w Kościele pozostają, odpowiedzieli sobie już na pytanie, po co i co z tego wynika, dlaczego są katolikami. I ogromną rolę w budowaniu ich tożsamości odgrywa kontakt z Pismem Świętym, a lepiej powiedzieć, z Bogiem poprzez Pismo Święte.
Ale wracając jeszcze do tych założeń, no to jaka jest ta szkoła, jakie dajecie wskazówki, mówię, wy jako bractwo, a tu też księża, moderatorzy, żeby tak, czyli co, Pismo Święte jest dla każdego człowieka, tak, dla każdego chrześcijanina dostępne. Żeby czytać, tylko z tym zrozumieniem, bo nieraz się spotykam, tak, ktoś mówi, no tak, no czytam, a tak się zastanawiam, nie wiem, czy się wgłębiać, bo człowiek jeszcze wiarę straci, tylko ktoś mi kiedyś tak mówił, że po prostu w pewnym momencie, szczególnie Stary Testament jest takim dosyć problemem, ale już coraz bardziej, no, jak ksiądz mówi, widać tą edukację w tym kierunku.
Przywołany tutaj Roman Brandstetter kiedyś opowiadał o takim epizodzie ze swojego życia, kiedy uczył się sam jako młody chłopak liter hebrajskich, próbował czytać po hebrajsku.
No miał łatwiej, bo był z rodziny.
Oczywiście, tak. A więc pewnego dnia podszedł do swojego nauczyciela i powiedział do niego, że słuchaj, ale ja tego nic nie rozumiem. Czytam, nic nie rozumiem. A wtedy nauczyciel powiedział do niego, to nieważne, że nie rozumiesz. Ważne, żebyś był wierny temu czytaniu Słowa Bożego. Kiedy przyjdzie czas, Pan Bóg da ci zrozumienie. I myślę, że to jest bardzo ważna dewiza, która przyświeca nie tylko tym studiom, nie tylko Bractwu Słowa Bożego, ale w ogóle formacji chrześcijańskiej, formacji biblijnej. Też jakaś taka nadzieja, oczekiwanie w pokorze pewnej wobec Słowa, wobec tajemnicy Słowa, które się odsłania bardzo powoli, bardzo, ale jednocześnie z takim ogromnym jakby ukłonem w stronę człowieka. Myślę, że tę kwestię bardzo mocno wyartykułowują, podkreślają ostatnie dokumenty Kościoła, bo tutaj myślę, że warto jest również oprzeć się na tym, co mówi Kościół w swoich dokumentach, jak bardzo podkreśla rolę formacji biblijnej. Akurat tak się składa, że w tym roku, to jest 2013 rok, upływa 20 lat od ukazania się bardzo ważnego dokumentu, jakim jest interpretacja Biblii w Kościele. Ona została, ten dokument ogłoszony w dniu świętego Mateusza, apostoła ewangelisty, w roku 1993. I ten dokument bardzo wyraźnie mówi o potrzebie korzystania z Biblii w bardzo różnych przestrzeniach życia chrześcijańskiego. Począwszy od liturgii, poprzez lekcję divina, czyli Boże czytanie Słowa Bożego, poprzez również formację intelektualną chrześcijan czy katolików, poprzez zachętę do tego, żeby organizować grupy ludzi, którzy będą pochylać się nad Słowem Boga, którzy będą nim żyli, którzy będą wchodzić w głębię tego Słowa, w jego znaczenie. Myślę, że Kościół ma ogromnie ważną i głęboką intuicję. Widzi, że nieznajomość Słowa Bożego jest tak naprawdę nieznajomością samego Chrystusa, co bardzo wyraźnie podkreślali ojcowie Kościoła. Kolejny dokument, o którym tutaj trzeba wspomnieć na tej fali nauczania kościelnego, to jest ostatni dokument biblijny, czyli Verbum Domini, prawda, który mówi wprost o animacji biblijnej duszpasterstwa. W paragrafie 79 bardzo jasno wskazuje na cele tego biblijnego duszpasterstwa. Mówi, że nie chodzi tylko o organizowanie dodatkowych spotkań w parafiach, ale zweryfikowanie całego stylu nauczania w Kościele. Czy ten styl, czy rzeczywiście ten duch Kościoła prowadzi każdego z członków Kościoła do odkrycia tego, kim jest Chrystus, właśnie poprzez lekturę Słowa. I bardzo wyraźnie zachęca również do formowania nie tylko kapłanów, ale również ludzi świeckich, właśnie ku temu głębszemu poznaniu Jezusa w Jego Słowie.
No właśnie, tutaj tak w studio przedstawiciel osoby świeckiej, mówimy laikat, i pan bankowiec, nauczyciel historii, katecheta, ale to przecież Bractwo Słowa Bożego zrodziło się dlatego, że wy pierwszyście czytali Pismo Święte, prawda, w swoim życiu. Ono was jakoś tam zaoferowało, no, rozpaliło serce, dopiero potem pomysł, żeby to w bractwie jakoś włączyć, nie? Jak to jest?
To czytanie Słowa Bożego powoduje w człowieku coraz większy głód tego słowa. To jest chyba ta droga. Przywołana już adhortacja Verbum Domini, która się ukazała w 2010 roku, a więc wtedy, kiedy myśmy zaczynali nasze studia podyplomowe, stała się też taką inspiracją dalej dla nas. W adhortacji czytamy między innymi, że Słowo Boże jest prawdziwym światłem, którego potrzebuje człowiek. Zresztą to są słowa, które stały się niejako myślą przewodnią dla naszego bractwa. I tak naprawdę o to chodzi, żeby pokazać też poprzez własne życie, poprzez spotkania z tymi osobami, które przychodzą chociażby na laboratorium Słowa Bożego, że Słowo Boże nie jest czymś, co jest zarezerwowane dla osób konsekrowanych, dla murów zakonnych, tylko że to jest słowo, które jest do każdego i dla każdego. I że tak naprawdę to tylko jest nasza odpowiedź na to, co zostało nam od Boga dane.
Myślę, że również ważną sprawą jest dobre rozumienie Słowa Bożego, dobra egzegeza, z którą właśnie mamy okazję się zapoznać. Sądzę, że czyha wiele pułapek podczas czytania Słowa Bożego dla osoby nieprzygotowanej, nie wiem, formacyjnie czy duchowo na przyjęcie tego słowa. Sądzę, że w ten sposób rodziły się różne herezje. Właśnie z powodu błędnego rozumienia tego, co się czyta. Także tutaj myślę, że działalność Bractwa również w tym kierunku ma bardzo istotną wagę.
Jeszcze ktoś? Ojciec Waldemar?
Dynamika, którą przyjęliśmy jakoś instynktownie wręcz w naszych działaniach, w naszym myśleniu, to jest dynamika Lectio Divina. A więc taka, która łączy ze sobą moment studium i moment modlitwy, która szuka syntezy rozumu i wiary, a nie konfliktu między nimi. Naszą nadzieją i podporą jest świadomość, że proponując wiedzę, jednak oferujemy drogę do Boga, a nie do zwątpienia, nie do wątpliwości, które niszczą wiarę, ale do takich, które ją oczyszczają, jeżeli już. I dlatego Lectio Divina jest takim rdzeniem naszych działań. I to widać zarówno w programie studiów podyplomowych, o których mówiliśmy wcześniej, jak też w działalności Bractwa. Przy czym nie próbujemy uczynić z Lectio Divina po prostu lekcją, ani też nie próbujemy uczynić z tego ćwiczenia kierowanego przez kogoś, kto jest mądrzejszy albo ma mandat kościelny do tego. Zakładamy, że Słowo Boże przemawia do każdego człowieka. Natomiast, żeby ten człowiek był zdolny je słyszeć, rozumieć, musi podjąć pewien wysiłek. I to, co robimy w Bractwie, wspieramy się w tym wysiłku. Każdy na miarę własnych kompetencji, na miarę własnych osobistych darów, ale to jest naprawdę wspieranie się.
A dobrze, a kto może być, jeszcze raz powiedzmy, członkiem takiego Bractwa? To znaczy, czy są już tylko Warszawa jest tym centrum, czy są poszczególne jakieś okręgi? Jak się je rozwijacie? Bo ktoś nas słyszy, myślę, że tysiące ludzi, no i w niektórych sercach zrodzi się może takie pragnienie.
Do tej pory nie mieliśmy struktury terytorialnej, ale to nie znaczy, że nigdy jej nie będzie.
I póki co się ograniczacie na Warszawę, tak?
Nie. Na razie życie nas ograniczyło do Warszawy. Ale jeżeli życie pójdzie w inną stronę, jesteśmy gotowi właśnie przed programem nad tym, żeśmy się zastanawiali.
No bo na pewno będzie po takim programie odzew, w to nie wątpimy. I teraz może taka zachęta, może osoby świeckie, ale księża też powiedzieć tym słuchaczom, tym osobom, które mówią, no cóż, jestem takim, no czuję się dobrym chrześcijaninem, ale po prostu jestem takim przeciętnym, prawda? Nie mam jakichś studiów teologicznych, nie byłem w jakichś tam, prawda, wspólnotach, odnowach i tak dalej. A natomiast mam Pismo Święte i je chcę czytać. Jak zachęcić teraz, żeby to nie ustać w tym? Jak czytać, co czytać, gdzie znaleźć tą metodę Lectio Divina, dobrze opisaną. Jak odpowiemy telewidzom, słuchaczom? Panie Jerzy?
Myślę, że poszukiwania dobrze jest zacząć od własnej parafii. Jeżeli na terenie parafii jest jakieś koło biblijne.
Powinno być koło biblijne.
Powinno być, dokładnie. To tam to jest pierwsze miejsce, gdzie ja bym szukał.
Mhm. Czyli tam przyjdź, tam się dowiesz.
Tak.
No bo w to wierzymy, przecież każdy kapłan, każdy ksiądz jest przygotowany po seminarium, żeby właśnie tego typu prowadzić działalność.
Gdyby natomiast ktoś był zainteresowany na przykład przyjechać do nas i posłuchać konferencji czy wykładu, to jak najbardziej zapraszamy, z otwartymi ramionami przyjmiemy. Na naszej stronie internetowej jest wywieszony harmonogram na ten rok akademicki wszystkich wykładów.
Nie jest to taka formacja ciągła, jak to się mówi.
Tak.
że macie to spotkanie.
Tak. Natomiast pracujemy też nad platformą, na której będą umieszczane wszystkie nasze wykłady, wszystkie spotkania,
nad
które bractwo...
Nad platformą obywatelską, tylko nad...
Tak,
internetową.
Internetową, no, tak, tak, które, na której będą umieszczane wszystkie działania bractwa, wykłady, spotkania i będzie je można odsłuchać.
Co, gdzie
może
i jak,
zobaczyć.
Tak, znaleźć tak, sobie. Tak,
natomiast
tak.
Bractwo również...
Podobnie też w radiu mam, prawda?
Bractwo również tak. Wychodzi do parafii, ponieważ... Mamy w zamierzeniach, a także udało nam się zorganizować wprawdzie jedną, ale udało się zorganizować tak zwaną niedzielę biblijną, a właściwie sobotę i niedzielę biblijną w parafii w Józefosławiu pod Warszawą, która właśnie ma na celu, taka inicjatywa ma na celu krzewienie tego Słowa Bożego i zachętę, żeby w ogóle zacząć czytać, ponieważ pierwszym krokiem, żeby...
Bierz i czytaj.
Bierz, prawda? I czytaj właśnie, pierwszy krok.
Potem szukaj, potem,
potem
się czytaj.
Szukaj, tak.
No to trochę taka, jesteście taką konkurencją naszą, telewizyjny Uniwersytet Biblijny, chociaż mówię konkurencja w pozytywnym sensie, że jak najwięcej inicjatyw, ale też taka okazja jest dla telewidzów, żeby uczestniczyć w wykładach. Nie wiem, czy ksiądz Krzysztof nie uczestniczy w tym.
No jeszcze nie.
Jeszcze nie. To może ksiądz Witczyk zaprosi.
Również w tym względzie oferujemy na przykład wydawnictwa, które pod szyldem naszego bractwa są wydawane. Między innymi właśnie pierwszą pozycją była Lectio Divina. Niewielka książeczka, bardzo, bardzo cenna, bardzo dobrze się ją czyta. No i,
kto był autorem?
Ojciec Waldemar.
Ojciec Waldemar.
Pasjonista.
Tak.
Pięknie. No to cóż,
czy warto tutaj dodać, że to jest jednak seria wydawnicza, tak. Więc będą się ukazywały następne i kolejne jeszcze, kolejne książki. Ale również staramy się tutaj wydawać również książki, które będą pomagały w takim bardzo rzetelnym studium Pisma Świętego. Na przykład podręczniki do nauki języków biblijnych. Udało nam się wydać język grecki, język hebrajski biblijny i mamy w przygotowaniu język łaciński. Więc ja chciałbym jeszcze na tej fali tutaj powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o formacji kandydatów do kapłaństwa w duchu biblijnym. Dlatego, że akurat się tak złożyło, że pracuję wśród kleryków Seminarium Warszawskiego, Archidiecezji Warszawskiej. Też jestem wykładowcą tam Pisma Świętego i widzę, jak bardzo ważne jest rozpalić w nich pragnienie studiowania Pisma Świętego. Po pierwsze dla samego siebie, ale również po to, żeby oni tym słowem dzielili się z tymi, do których później
pójdą. Studiują w ramach
Tak jest
studiów,
i to trzeba pogłębiać ciągle.
A jeszcze, różnego jeszcze rodzaju... to nie wystarczy, jeszcze więcej.
Jeszcze czyli więcej.
Jest to trzymana wiedza,
tak.
To co muszą przyjąć i udowodnić, że przyjęli w ramach studium, a czym innym jest wyrobienie pewnego zaangażowania, głębokiego przekonania, że Pismo Święte jest nie tylko księgą, którą ma się posługiwać duszpasterz, ale księgą, którą ma stale otwierać dla innych. Ponieważ polski ksiądz, dzięki Bogu, ma do zrobienia tyle tak ważnych rzeczy, że trzeba mu przypomnieć, przede wszystkim na etapie formacji, że najważniejszą rzeczą jest głoszenie Ewangelii. I to nie tylko z ambony, ale także na zasadzie bardziej partnerskiego i kameralnego kontaktu.
No i na tyle jest już to wszystko u nas pięknie, musiałbym pięknie utrwalone, że ugruntowane, że nie ma dylematu Biblia czy gitara, prawda? Idąc w życie duszpasterskie, tylko wiadomo, że jednak ta kultura biblijna jest bardzo mocno w formacji kapłańskiej już umieszczona.
No myślę, że jedno drugiemu nie...
Dyskusję, prawda, że
tak,
może...
Tak. Ale myślę, że jedno drugiemu nie zaprzecza. Natomiast priorytetowa zawsze jest Biblia. Ja przypominam sobie taki fakt z pierwszych lat kapłaństwa, kiedy odprawiałem jakąś dzień powszedni przez świętą. I zwykle, znaczy zawsze mówię homilię codziennie. I akurat tego dnia, nie wiem co się stało, już nie pamiętam, że po prostu nie powiedziałem tej homilii. Po mszy świętej ja wracam do zakrystii, wchodzi do zakrystii 16-latek, chłopak, z ogromnym takim grymasem, żalem na ustach i mówi: proszę księdza, ale dlaczego nie było dzisiaj homilii? Było tak ważne słowo dla mnie.
Czekał na homilię.
I ten fakt mi usmysłowił jako jeden z wielu faktów, jak bardzo ważne jest to dzielenie się słowem właśnie z braćmi, którzy przychodzą na Eucharystię chociażby.
Bo to jest chyba to, że ważne jest, żeby Słowo Boże nie tylko słyszeć, ale usłyszeć. Kiedy się już je usłyszy, to można iść i dzielić się nim dalej. To ono wtedy zaczyna w człowieku pracować i może nieść je.
A jak to wasze dzielenie jest? Czyli tak co? Gdzieś przy kawie, przy herbacie, w pokoju nauczycielskim,
różnie.
W banku stara się tak, na przykład pan Jerzy jakoś, słuchaj, czytałeś w Biblii to i to, a jest taki opis, czyli co, nawiązujecie tak w codzienności do Słowa Bożego? Bo w grupie wiem, że jest łatwiej, jak się jest na jakimś takim, prawda, spotkaniu, no to jest, wszyscy podobnie myślimy, ale na przykład w rzeczywistości takiego życia codziennego jest jednak taki troszkę opór pewien, nie, żeby, nie wiem, czy dobrze myślę.
Myślę, że tak, jest opór, na pewno, ale na początku.
Na początku.
Potem jest łatwiej. Także im głębiej człowiek to wchodzi, tym...
Czyli tak jakby ci bliscy...
Swobodnie się czuje. Szczególnie w sytuacjach, które nawiązują bezpośrednio do jakichś zdarzeń czy opisów biblijnych, gdzie jest jakaś paralela, gdzie można powołać się na jakiś przykład.
Z tym Słowo Boże też kształtuje człowieka. Kształtuje go do tego, żeby dokonywał dobrych wyborów. Pomaga te dobre wybory dokonywać. Więc to jest coś, co jest no, bardzo ważne w życiu człowieka i tworzy jakąś taką jego integralność, pozwala mu być spójnym.
Co mamy, że jest świecki katolik tytuł, nie? Dzisiaj czytelnik Biblii, ale też uczestnik apostolatu biblijnego, więc nie tylko, że czytam, słucham, ale też apostołuję, czyli to jest właśnie to
trudniejsze
zadanie.
Tak, i czasami postawą, zachowaniem można wiele więcej powiedzieć, niż przywołując, nie wiem, perykopę jakąś z Pisma Świętego, tak?
No ale historię na przykład króla Salomona już można gdzieś, prawda, wykorzystać czasem w jakimś tam, czy nawet te opisy, wtedy, kiedy musiał rozsądzić, prawda, czy jest dziecko, pamiętam, to tak bardzo jest takie nośne, są takie nośne.
Bardzo obrazowe jest
obrazowe te sytuacje.
Ale myślę, że też kluczem do tego jest, jeżeli człowiek przeżyje to jakoś w sobie przeżyje dane doświadczenie i potem właśnie na kanwie tekstu może o tym doświadczeniu, może niekoniecznie wprost, prawda, ale o tym doświadczeniu jakoś mówić innym. Mhm. Myślę, że taki bezpośredni kontakt jednego doświadczenia przeżytego jakiegoś, zgłębionego w swoim życiu, z tym doświadczeniem jeszcze nierozpoznanym w tym drugim człowieku, daje bardzo dobre efekty.
Bo Biblia jako kod kulturowy, jako pewien zasób obrazów, wyrażeń, sposobów opisywania świata, to jeszcze nie jest to, o co chodzi. O wiele ważniejsze jest to, żeby Biblia była fundamentem życia. Ponieważ znajomość Biblii i podejście do niej z wiarą to bywają dwie bardzo różne rzeczy. I my raczej się skupiamy na tym, żeby o Biblii przypominać przez to, że ona wpływa na nasze życie. Natomiast jeśli chodzi o kulturotwórczą rolę Biblii, to ona naprawdę może być z religijnego punktu widzenia neutralna. Co nie oznacza, że dystansujemy się do niej. Wręcz przeciwnie, staramy się, żeby w zajęciach, które prowadzimy, czy to w ramach studiów podyplomowych, czy w ramach bractwa, obecny był ten wątek kulturotwórczy. Ale on nie może być dominujący. Nie o to chodzi chyba w chrześcijaństwie epoki świadków, bo taką ma być nasza epoka.
No ciekawa sprawa, bo mówię, że akurat jeszcze mamy taki ten komfort, że społeczeństwo, no są te procesy laicyzacyjne i tak dalej, ale jednak tym poszukiwanie sensu życia i wiary jednak jest w dużej części u bardzo dużo ludzi, nie? Że jak spotykamy gdzieś nawet w pracy, czy w szkole, czy nawet w naszych rodzinach, no to pewno, że to nie jest tak, że są jakieś imieniny i ktoś zacznie mówić, słuchajcie, coś wam opowiem, wyczytałem w Piśmie Świętym, że ale jakieś takie nawiązania można czynić i można nawet próbować, no tą taką, bo to taka troszkę taka skorupa jest, ona nie jest za gruba, ale jednak jest coś w nas takiego, że no, gdy już jeden się przełamie, to już drugi dołączy, trzeci, czwarty, mówię o ludziach świeckich, oczywiście, bo wspólnoty, czy koła biblijne, to są już specyficzne miejsca, bardzo ważne, ale myślę, że takim waszym zadaniem jest właśnie to, żeby unormalnić to, co powinno być normalne, nie? Że katolik, człowiek wierzący, dla niego Pismo Święte jest tak jak codzienna gazeta, prawda?
No, tego sam się...
Bardziej jeszcze cenno, bo gazeta wiemy, że dzisiaj jest ważna i trudniej jest ważna, a to jest słowo życia.
Spotkałem się z kilkoma przypadkami, że właśnie przy takiej okazji nawet można rozbudzić zainteresowanie. Pisem Świętym.
Jak ciekawie ktoś opowiada,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Szczególnie mówię, nie to, że jest ksiądz, wujek, czy tam jakaś siostra zakonna, która przyszła, bo coś tam, tylko ktoś na przykład jak właśnie tak. Osoba, ojciec, przykład, brat.
Wyjaśnić jakiś opis, jakąś perykopię, jakieś zdarzenie zapisane w Biblii, które no, niby każdy zna, ale wyjaśnić no, pewne niuanse. Tak. O, to już zupełnie nowe spojrzenie, nowe podejście, ważne zainteresowanie.
Ważne jest również, żeby pokazać, że Biblia ma związek z naszym życiem, że to nie jest coś, to nie jest tylko opowiadanie historyczne.
To jest czymś aktualnym.
To jest coś, co się realizuje w naszym życiu. Ja na przykład w swoim doświadczeniu zawodowym mogę powiedzieć, że przekazując słowa Pisma Świętego, czy opowiadając o historiach biblijnych, zawsze staram się ukazać, że to nie tylko miało miejsce kilka tysięcy lat temu, ale że pewne fakty realizują się również dziś w naszym życiu. Bóg do nas cały czas mówi przez te właśnie wydarzenia. My je możemy przeżywać w podobny sposób. Prawda? Na przykład psalmy odzwierciedlają tak wiele, taką gamę różnych emocji, uczuć, które przecież my w swoim życiu również przeżywamy. Od radości, entuzjazmu poprzez smutek, żal, rozpacz.
I to słowo niosące zawsze coś nowego. Ja pamiętam wykłady już kupę lat, nie, w seminarium. Ksiądz Michał, profesor Michał Bednarz miał dla nas Pismo Święte. Tak. Więc mamy jego też felietony do dzisiaj w radiu. Ale co było ciekawe, ja to podziwiałem zawsze, miał Pismo Święte otwarte. On nam mówił, wykładał i czasami zapisywał sam sobie coś jeszcze. Czyli coś do niego jeszcze mu przychodziło do głowy. Brał długopis czy ołówek i kreślił na stronach Pisma Świętego. A można powiedzieć już latami, ponad ileś tam lat, nie wiem, 20-30 był wykładowcą. A jednak każdy wykład, każde spotkanie ze Słowem Bożym były jakieś tam punkty, jakieś tam... I to było, mówię, popatrz, jak on żyje na bieżąco. Nie jest tak, że ma już tą wiedzę, prawda, i 15 minut czyta, 20 czyta, a potem mówi i tak dalej. Więc życie z Biblią. To jest...
Tak się nie da wykładać Biblii. To znaczy nie da się jej wykładać w ten sposób. No właśnie dlatego chciałem powiedzieć troszeczkę. Pamiętam, jak byłem w seminarium klerykiem, ktoś mi to podpowiedział, już nie pamiętam kto, żeby sobie wpisywać nawet daty przy tekstach Pisma Świętego, które mi jakoś dotknęły danego dnia. I teraz wracam do tego, mam te daty wypisane i okazuje się, że te same teksty dzisiaj mi też bardzo wiele mówią, że to słowo jest naprawdę, no, nie przemija, ono jest ciągle trwałe, ciągle wieczne, ale ja na nie patrzę już z innego punktu widzenia troszkę, pewnego doświadczenia swojego życia i
ale pamięta ksiądz te daty konkretnie, także...
Tak, one były zapisane, na przykład tam 17 maja roku tam 90 któregoś, prawda? Pamiętam te daty, oczywiście.
No, ciekawe.
Mam dokładnie to samo doświadczenie, że ile razy się bierze Słowo Boże do ręki, konkretny fragment, to tyle razy inaczej coś innego można w nim wyczytać, coś innego do siebie osobiście przyjąć. To zależy od wielu rzeczy, od tego, co się dzieje w naszym życiu, co przeżywamy, jak przeżywamy, a to słowo jest ciągle aktualne.
Bo tak naprawdę w naszym życiu ważne są tylko te książki, których nie da się przeczytać. Nie da się powiedzieć, już wszystko wiem. Już mogę zamknąć, odłożyć na półkę i nigdy więcej nie zaglądać. Biblia z całą pewnością do takich ksiąg nie należy. Jest księgą pod wieloma względami otwartą. Głównie dzięki temu, że jak to już... Święty Augustyn zauważył, słowo rośnie z czytającym. Nasze możliwości przyjęcia tego, co Bóg nam daje, są zmienne, chociaż słowo Pańskie trwa na wieki, ale nasze możliwości są zmienne. I człowiek, który mówi, że przeczytał Pismo Święte, znaczy, że się nie zmienia, że zatrzymał się w rozwoju.
A że ja już swoje zrobiłem, Biblia przeczytana.
Tak, tak. I to jest właśnie takie podejście czysto kulturowe. Ja już wiem. A więc ten tekst nie ma mi nic więcej do powiedzenia. Natomiast jeżeli człowiek szuka tam rzeczywiście duchowego pokarmu, czegoś istotnego dla własnego życia, to nigdy nie będzie dzieło zamknięte. Ponieważ każdy krok w przyszłość będzie powodował, że znowu czegoś potrzebuję, znowu czegoś szukam, znowu pytam Boga, tak. Dokąd mnie poprowadzi?
Co Państwo na to? Co nasi telewidzowie i słuchacze? Rozmawiamy, więc okazja, by już teraz oddać im głos. Może też nas natchną jakimś takim pytaniem czy myślą, bo to jest właśnie to, że czas ludzi świeckich jest naprawdę w Kościele teraz. To nie jest tylko hasło, ale to jest zadanie. Księża, profesorowie się zgodzą.
Drugi plenarny synod Kościoła w Polsce mówiąc o roli świeckich w dokumencie Sól Ziemi, mówi, że do ich roli, do ich funkcji prorockiej należy udział w głoszeniu orędzia biblijnego, a to zakłada ciągłe formowanie się.
No i to, co teraz też słyszymy, ciągle jakaś aktywizacja. Ojciec dyrektor mówi, że to jest śpiący olbrzym, prawda, który domaga się, żeby go rozbudzić, żeby go jeszcze uruchomić. I to też będzie pewnie jakiś antidotum na liberalizm, który przychodzi, na to takie oziębianie jednak wiary. Co by nie patrzeć, te wszystkie cywilizacyjne zagrożenia rodzą się z braku wiary w Boga osobowego, prawda? Więc, drodzy Państwo, rozmawiamy o tym, numery telefonów, widzimy je na ekranie, dla Polski Północnej, dla Polski Południowej, dla zagranicy. Temat rozmów, świecki katolik jako czytelnik Biblii i uczestnik apostolatu biblijnego, doświadczenia Bractwa Słowa Bożego, bo to właśnie Bractwo dzisiaj gości w naszym programie. O tym Bractwie mówimy od początku, ale przy okazji oczywiście mówimy o ważności lektury Pisma Świętego w życiu człowieka wierzącego, więc... Zanim będą telefony, już usłyszę pewnie, że będzie, że jest to jeszcze jakaś myśl, która się nam zrodziła.
Tak, na fali tego, co ojciec Waldemar już powiedział o tym takim żywym kontakcie ze Słowem, o niezamykaniu Biblii, o niestwierdzaniu, że to już jest coś, co jest poza mną, tutaj warto przywołać również dokument, cytowany tutaj Verbum Domini, ostatni dokument, który przypomniał bardzo wyraźnie, że Słowo Boga... To jest słowo tego Boga, który jest w dialogu z człowiekiem, który nieustannie do człowieka mówi i czeka na jego odpowiedź. Dlatego ten dokument przypomina Verbum Domini, że wiara chrześcijańska nie jest religią księgi, ale religią żywego słowa. Czyli to nie chodzi o to, że ktoś ma księgę Pisma Świętego w domu i już mówi, że jestem człowiekiem wierzącym. Ta księga ma być czytana, ta księga ma być właśnie w relacji, ma być jakby takim instrumentem, narzędziem w relacji osobowej człowieka z Bogiem. Wspomniany również tutaj Roman Brandstetter opowiada, że w jego domu rodzinnym Biblia była zawsze, znaczy każdy wiedział, gdzie jest Biblia. Nikt nie pytał nigdy, gdzie jest Pismo Święte, gdzie położyłeś Pismo Święte. Ona miała zawsze swoje miejsce stałe.
I dziadek tam wpisywał daty.
I dziadek wpisywał daty, różne uwagi.
Rodziny, tak zgony jest. I tak dalej, w historii rodziny.
Tak jest.
Była księga rodzinna. Mamy telefon, mam informację, bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Stefan z Michałowic, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie, panie Stefanie.
I ja również witam ojca i wszystkich gości w studio. Chciałem poruszyć taki temat. Oczywiście to jest sprawa ważna, czytanie Pisma Świętego, Biblia na co dzień, Biblia na święto, Biblia w każdej chwili, znaczy w każdym domu. Oczywiście tak powinno być i sądzę, że w wielu domach obecnie tak jest. Ale ja chciałem wrócić dosłownie do dawnych lat. Chodzi o co? Chodzi mi o to, że w taki prosty sposób najpierw musimy jak gdyby zakodować wokół siebie, w swoim umyśle, bliskość Pana Boga. Musimy żyć na co dzień z Panem Bogiem. W rodzinach, na ulicy, wśród sąsiadów. I wtedy zupełnie inaczej będziemy podchodzić, oczywiście, będziemy wtedy kontemplować Pismo Święte, rozważać Pismo Święte, nie tylko czytać. I proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że kiedyś, jeszcze ja pamiętam, po wojnie, gdzie ludzie, kiedy się spotykali, nie, zawsze się pozdrawiali. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wchodzili do domu, mówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wychodzili z domu, gospodyni żegnała, odchodzący mówił, zostańcie z Panem Bogiem, gospodyni mówiła, niech Pan Bóg prowadzi. Na polu oczywiście, Panie Boże, dopomóż, wszyscy stawali, szapki zdejmowali, odpowiadali, Panie Boże, zapłać. I to takie było piękne, jest takie obcowanie na co dzień z Panem Bogiem, proste, łatwe obcowanie z Panem Bogiem. To jak gdyby budowanie miłości do Pana Boga od dziecka, już od dziecka w domach, w rodzinach, no wszędzie, gdzie się człowiek był. Nie? I oczywiście przyszedł komunizm, powoli wyprał te wszystkie zwyczaje, polskie zwyczaje, piękne polskie zwyczaje. I jak gdyby tego Pana Boga odsunął, wygłuszył, że młodzi ludzie zaczęli się jak gdyby krępować, wstydzić, bo zawsze oczywiście ta religia, ten Pan Bóg na co dzień był wyszydzany, nie? No, przyszło cześć pracy i tak dalej, no i takie były pozdrowienia. I młodzież i w domach, i na zewnątrz zaczynała się jak gdyby wstydzić tego Pana Boga, wyznawać...
Do czego zmierzamy? Bo Pan na razie tutaj opisuje rzeczywistość, ale jakby jakiś problem zadać pytanie konkretne. Dobrze?
Proszę,
bo to...
Ojca, tu nie chodzi... nie chodzi mi o zadanie pytania, nie. Tylko o co mi chodzi? Chodzi o to, że to przybliżenie Pana Boga na co dzień, nie? Na co dzień. I te relacje takie, nie, powodowały to, że załóżmy, że mama jak prowadziła tego dzieciaczka do kościółka, on był, kochał już Pana Boga, on przyglądał się, on jako pastuszek rzeźbił krzyż, Chrystusika sobie rzeźbił, już to miłość wyrabiał do Pana Boga. I to było takie piękne i takie proste.
Oczywiście, ale Panie Michale, Panie Stefanie, już do tych lat nie wrócimy, no bo to już, możemy tylko jakieś wnioski wyciągnąć z tej historii. Teraz mamy co innego, mamy konkretne nasze realia, mamy rok 2013, mamy taką, a nie inną kondycję polskich rodzin, polskiej młodzieży. Mówimy, niektórzy załamują ręce, ale tutaj jest konkretna inicjatywa, właśnie przybliżyć Biblię, Pismo Święte ludziom, człowiekowi. Więc jaka jeszcze tutaj myśl by się nam przytoczyła?
Tak sobie pomyślałem, problemem to jest dzisiaj to, że w anonimowym w społeczeństwie wielkiego miasta ludzie nie pozdrawiają się w ogóle.
W ogóle nie, ani...
Że się nie znają, że żyją w warunkach kompletnej anonimowości. I sądzę, że odbudowa wspólnoty międzyludzkiej, odnalezienie solidnego fundamentu tej wspólnoty, jaką niewątpliwie jest osoba Jezusa Chrystusa, obecnego także przez Słowo. To jest jakaś droga, żeby odejść od tego, co słuchacz przedstawił jako zagrożenia na dzień dzisiejszy. To próbujemy robić, ponieważ, tak jak mówiliśmy na początku, nie chcemy być ludźmi pochylonymi nad książką, ale uczniami będącymi przy Jezusie.
Poza tym pan Stefan poruszył bardzo istotną kwestię, którą ja bym nazwał prostotą życia. Coś, do czego papież Franciszek bardzo teraz zachęca i nawołuje. Przyjęcie właśnie takiej postawy prostoty. Jesteśmy strasznie przeintelektualizowani czasami. Za mało odbieramy, czy właśnie w relacji z Panem Bogiem, czy w ogóle świata w sposób taki bezpośredni. No, Pan Jezus powołał kogo na apostołów, na swoich uczniów? Właśnie ludzi prostych. I przed nimi objawił tajniki Królestwa Niebieskiego. Także tutaj chyba też tkwi ten klucz, który no, gdzieś w dziejach naszej ostatniej historii został zagubiony.
Mamy telefon, zobaczymy, jaki teraz będzie temat i rozmowy, i problem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria, Telewizja Trwam, witamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami?
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu. Ja chciałem powiedzieć, jak to u mnie wyglądało, kiedy ja zacząłem wchodzić w taką zażyłość z Pismem Świętym, bo to, co mówił mój poprzednik, to jest ważne, ale kiedy się pojawiają trudne problemy życiowe i człowiek szuka na nie odpowiedzi, to czasami jest za mało, kiedy tylko jest się po prostu w tej religijności tradycyjnej. I był taki moment, że po prostu ja zacząłem szukać i to, co nie znalazłem w książkach, znalazłem właśnie w Piśmie Świętym. I kiedy już około 2 lat trwał mój kontakt z Pismem Świętym, to było lat temu, około 16, w mojej parafii, to była parafia świętej Anny w Wilanowie, miał rekolekcję ksiądz misjonarz z Afryki i na porannym spotkaniu powiedział, żeby przynieść ze sobą na popołudniowe spotkanie Pismo Święte. I kiedy żeśmy przynieśli to Pismo Święte i każdy je tam jakoś, prawda, trzymał pod pachą, mówi, a teraz mam do was następną prośbę, żebyście wymyślili, jakie jest zdanie, które was zwiąże z tym Pismem Świętym, żeby ono było takim po prostu przypominaczem. I kiedy skończyły się te, powiedzmy, popołudniowe nauki, właściwie to były takie wieczorne już, ja szedłem i do domu i wracałem i przychodziłem obok zakrystii i ten ksiądz, misjonarz wyszedł. I ja w pewnym momencie, jak go zobaczyłem, to krzyknąłem, mówię, mam. A ksiądz mówi, co pan ma? Ja mówię, mam to zdanie już, o które ksiądz prosił. W tej chwili, mówię, Duch Święty mi podpowiedział. No słucham. I to zdanie brzmiało w ten sposób. Nie ma do życia lepszej zachęty, jak żyć na co dzień z Pismem Świętym. I po prostu takie było moje odczucie, bo kiedy sobie wyobraziłem, że ta łódź mojego życia, ta żaglówka, ona stała jakby na środku jeziora i czekała na wiatr, to poprzez Pismo Święte właśnie nastąpił właśnie ten moment podmuchu. Moje życie zaczęło nabierać jakiegoś takiego, powiedzmy, tempa. Jednocześnie rozświetlały się pewne rejony i przychodziły odpowiedzi na konkretne pytania. Kiedy, powiedzmy, przyszła śmierć najbliższej osoby, kiedy przyszła choroba nowotworowa i człowiek często był w takich stanach apatycznych, to na przykład bardzo ważnym było dla mnie takie słowo, które jest w tych, powiedzmy, tej Ewangelii o darach, o talentach. I tam ostatnie brzmi coś takiego, jedno z tych ostatnich słów. Albowiem kto ma, temu będzie dodane. I teraz jeżeli ja w takim momencie, powiedzmy, gorszego samopoczucia miałem chociażby taką drobną myśl, wyjść z domu i spotkać się z kimś. I kiedy to zrobiłem, to potem Pan Bóg rzeczywiście realizował to, co powiedział, że kto ma, temu będzie dodane. Ta jedna dobra myśl zamieniła się w całą ogromną masę dobra. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Myślę, że w chwili się zgadzamy, prawda, z naszym słuchaczem.
Jak tak się stanie, tak? No, wypada tak powiedzieć. I bardzo dziękujemy za to słowo, za to świadectwo Pana Pawła. Tym bardziej, że to jest chyba to, o co chodzi właśnie w relacji do słowa, żeby to słowo naprawdę w nas żyło w każdym, jakby w każdej przestrzeni, w której się poruszamy, w której jesteśmy. Słowo Boże też przychodzi w pewnym określonym momencie, takim właściwym dla tego, co człowiek jest w stanie w ogóle przyjąć i jakoś w sobie przeżyć. To znowu posłużę się takim przykładem, ponieważ od kilku lat jeździmy z klerykami do Ziemi Świętej. Pamiętam takie wydarzenie, bo Pan tutaj mówił o żaglówce. Pamiętam takie wydarzenie nad jeziorem Genezaret, kiedy tam proklamowaliśmy Słowo Boga, mówiąc o powołaniu apostołów. Jakże inaczej to Słowo Boga wybrzmiewało właśnie w tym miejscu i w tym kontekście, w kontekście ich życia, ich powołania, ich drogi do kapłaństwa, niż gdybyśmy je wypowiedzieli w innym miejscu. Więc ważne jest chyba też tworzenie pewnego środowiska, gdzie to Słowo Boże może wybrzmiewać w sposób tak szczególnie ważny i głęboki, a na pewno tym środowiskiem jest historia mojego życia.
Również tutaj w wypowiedzi Pana Pawła istotna kwestia padła taka, że Słowo Boże, Pismo Święte nie jest tylko książką do czytania, ale to jest rzeczywiście żywe słowo, które jest dla nas wskazówką. Bardzo często z żoną, kiedy musimy podjąć jakąś ważną decyzję, czy mamy jakiś dylemat, właśnie sięgamy tutaj, szukamy rozwiązania. To jest właśnie ten żywy kontakt, ten kanał łączności z Trójcą Świętą.
To ja może o tej łączności od razu. Dzisiaj przed wejściem do studia Jurek, jeszcze tam siedzibie radia, wyciągnął karteczkę ze słówkiem. Odszukał z myślą, że to ma być słowo dla nas przed wejściem na dzisiejsze nagranie. I cóż to było? To nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, aby wasz owoc był obfity. Więc to jest właśnie ta komunikacja, która jest żywa, która rzeczywiście ma miejsce w naszym życiu. Jeżeli
i
my się otwieramy...
Można czytać Pismo Święte, prawda? Że otwieram jakąś stronę taką, prawda? Nie chcę powiedzieć, na chybił trafił, ale po prostu przypadkowo i czytam, ale...
Świetna inspiracja, ale za takim silnym bodźcem, za czymś, co czasami uderzy jak grom, a czasami jest jak światełko prowadzące, powinna też przyjść odpowiedź w formie takiej bardziej systematycznej pracy, podjętego trudu. Pan Bóg mi coś podpowiedział, ale żeby zrozumieć go lepiej, to ja się muszę zaangażować w sposób bardziej integralny, bardziej systematyczny. To też jest ważne. Nie dyskredytując tej losowej formy sięgania do Pisma Świętego, doceńmy też tę systematyczną.
Tym bardziej, że sięgając fragment losowy, pamiętajmy, że on jest w kontekście pewnym. To tak jak wydarzenie z mojego życia, też jest w pewnym, jakieś jednostkowe wydarzenie z mojego życia, też jest w pewnym kontekście, prawda, szerszym. I może tak jak ojciec Waldemar powiedział, to jest pewna inspiracja, pewien punkt wyjścia, który zaprasza mnie do wejścia w głąb tego tekstu, w głąb tego słowa, które jakby znalazłem w tym momencie i które też pokazuje, no, że ja jestem w jakimś konkretnym kontekście sytuacji mojego życia, którą muszę zbadać, którą muszę ogarnąć.
Czyli jeszcze raz wracając do Bractwa Słowa Bożego, jakie są wasze zamierzenia, czyli co chcecie osiągnąć? Bo były już cele pewne, były już, mówiliśmy o formach, jak się spotykacie, jak działacie, ale te zamierzenia takie ostateczne, że tak powiem, wiadomo, że Pismo Święte, żeby trafiło do jak najszerszej liczby ludzi wierzących, to jest takie ogólne, ale jeszcze są pewnie takie.
Tak, to jest to zamierzenie takie główne, żeby to nie była tylko książka gdzieś na półce w domu stojąca i zakurzona, ale żeby była księgą, która w każdej rodzinie żyje. Natomiast wśród zamierzeń takich, które też gdzieś nam przyświecają, tutaj było pytanie, jak osoby spoza Warszawy mogą również współuczestniczyć w życiu Bractwa. Mówiliśmy o naszej platformie internetowej, ale również organizujemy dni skupienia. W zamysłach mamy organizowanie rekolekcji. To nie są spotkania, to nie są dni skupienia, rekolekcje zamknięte tylko dla nas, ale zapraszamy na nie każdego. Terminy dni skupienia, najbliższy rok kalendarzowy, akademicki może w ten sposób, są na naszej stronie internetowej.
Już macie struktury ku temu? Jakieś centrum, tak?
Są to domy rekolekcyjne wokół Warszawy, które się znajdują. Tam po prostu jedziemy i tam te dni skupienia. To jest piątek po południu, sobota.
Sobota, niedziela.
Tam się odbywają.
Tylko informacja, jak się po prostu zjednoczyć, jak się umówić, nie?
Skontaktować.
Tak, tak. Terminy są już podane, bractwosłowa.pl, tam można to znaleźć.
A jakoś jest wzięty też pod uwagę, że na przykład rodziny z dziećmi, że dla dzieci byłoby jakiś też kącik, no bo nieraz jest tak, że problem, bo...
To znaczy, jesteśmy otwarci w tej przestrzeni. Jeżeli by się okazało, że mamy zgłoszenie również takie, to szukalibyśmy rozwiązania dla przyjęcia osób i sytuacji, kiedy trzeba było zorganizować również opiekę nad dziećmi. W Bractwie są osoby, które na co dzień z dziećmi pracują, więc jako służba z naszej strony myślę, że bylibyśmy też gotowi podjąć taką formę. Gdzieś w zamierzeniach są naszych również studyjne wyjazdy do Ziemi Świętej. Właśnie, żeby spotkać się z tą piątą Ewangelią, tam to, o czym ksiądz Krzysztof już mówił, że inaczej się słyszy Słowo Boże, inaczej się słyszy przypowieści, czy inaczej się słyszy Słowo Jezusa kierowane do uczniów, kiedy tam jest się na miejscu.
Widzi się Górę Kuszenie na przykład, nie?
Tak, tak. Więc to też gdzieś tutaj poprzez studiowanie słowa, dochodzenie do tej naszej mocy.
Co robimy? Jeszcze jakieś myśli takie podsumowujące, co każdy masz w sercu? Czy jeszcze telefon odbierzemy od słuchacza? Może telefon,
dobrze? Telefon,
bo to jest żywa audycja, na żywo, tworzona i w radiu, i w telewizji. Bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami? Halo, halo, proszę bardzo.
Halo.
Tak, witamy. Kto jest? Pan Mirosław.
Witam serdecznie. Fabian tak. Z Warszawy, do rozmów niedokończonych.
Witam, panie Fabianie. Bardzo prosimy, jest pan na antenie.
Witam serdecznie, szanowny ojcze Januszu.
Kłaniamy
witam
się.
Równie serdecznie wszystkich gości w studio.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ale panie Fabianie, trzeba przyciszyć radio, dobrze?
Albo wyłączyć, już.
Wyłączyć telewizor na ten moment, przyciszyć.
Już. I chciałbym naprawdę na wstępie bardzo, bardzo serdecznie podziękować za podjęcie tego tematu. Ja chciałbym zabrać głos w troszkę szerszym kontekście, w nawiązaniu do tego, o czym dzisiaj mowa w studio w ramach rozmów niedokończonych. Otóż wbrew pozorom jest bardzo dużo, ja na przykład obserwuję w Warszawie, w moim środowisku, nawet częściowo rodzinno-towarzyskim, takich katolików, no delikatnie, jak to określamy, o letnim podejściu do praktyki życia religijnego, do wiary. I wśród nich niestety trafiają się tacy, którzy wygłaszają niekiedy swoje myśli na jakimś spotkaniu, no zupełnie nielicujące z naszą wiarą katolicką, z podstawami, że tak powiem, nauczania Pana Jezusa i tak dalej. Oto dam przykłady. Oczywiście to są skrajne może postawy, skrajne zachowania, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, jak właśnie w tych czasach współczesnych, w XXI wieku, rozbraja się naszych katolików, między innymi przez takie właśnie, jak to się mówi, podpowiadanie, sączenie różnych kwestii nieprawdziwych. Na przykład ktoś, zabierając głos, mówi tak: no Jezus najpierw to przecież zaczynał od sekty, organizował sekty. I kiedy mu się mówi, temu rozmówcy, że przecież przeczą temu od podstaw słowa Jezusa, formował swoich apostołów, mówił: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Następnie mówił o tym, że zbuduje kościół swój. No to patrzy, no tak, ale to była sekta. Więc są takie postawy nawet wśród katolików, takich niby nominalnych katolików. Dalej zabiera głos ktoś i mówi tak: no ja to, jest mi chyba bliżej do prawosławia albo bliżej do ewangelistów. A jeszcze w końcowej fazie swojej wypowiedzi powiada: w tym kościele katolickim to tak nie podoba mi się, że kościół ustanawia świętych. Kiedy jemu się wyjaśnia, że przecież ustanawianie świętych kościół po to to wprowadził, żeby chwałę Bożą pokazać za to, że są tacy wspaniali ludzie, którzy dążą do świętości i są przykładem. I to jest wyraz, że jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i tą chwałę Bożą podkreślamy. A z drugiej strony, ci święci to jest wielki wzór dla ludzkości. Nie tylko katolików, ale dla wszystkich innych.
To nie ma wątpliwości, to co Pan mówi, tylko że takie przykłady ja też mógłbym tutaj przytaczać i Państwo też, bo są tacy tak zwani, nie wiem, świąteczni teologowie, którzy może przeczytali dwa artykuły w życiu jakieś tam religijne i teraz chcą się wypowiadać, albo nie, specjalnie mącą sobie i innym w głowach, więc może zostawmy tego typu już, bo tych przykładów jest dużo, nie wiem, czy ksiądz profesor na to. Natomiast
zamęt informacyjny w każdej dziedzinie jest ogromny. I niestety sfera wiedzy religijnej nie jest tutaj wyjątkiem. Spotkamy się z tak nonsensownymi spojrzeniami albo tak powierzchownymi, że to rzeczywiście może nas doprowadzić do załamania rąk. Ale przecież nie o to chodzi, żeby pogłębiać ten stan zamieszania i po drugie wycofać się dlatego, że jest szum informacyjny. Raczej trzeba jasno mówić swoje, prawdę swoją, głoś spokojnie i jasno, jak powiadał Max Herman.
Powoli zbliżamy do końca naszej audycji. Ja przypomnę, że dzisiaj temat świeckiej katolii jako czytelnik Biblii, uczestnik apostolatu biblijnego i doświadczenia Bractwa Słowa Bożego. Gdzie te informacje możemy znaleźć jeszcze raz najszybciej? W internecie, prawda? Jest strona. Podamy
www.bractwoslowa.pl
www.bractwoslowa, bo nie ma eu.pl i tam są szereg informacji, daty, spotkań i różne takie ciekawe sprawy. No cóż, dziękuję za te rozmowy. Myślę, że powrócimy do tematu jeszcze na pewno kiedyś, jak to bractwo jeszcze stężeje, dojrzeje, może wyjdzie poza mury.
Jesteśmy bardzo młodzi. Dopiero półtora roku jesteśmy.
No właśnie, to początek.
Także początki.
Jeszcze będzie owoc, bo mówię, że nad Słowem Bożym trzeba ciągle się pochylać i dziękować Panu Bogu, że to Słowo nam dał. To może jeszcze pożegnajmy się i przedstawmy się raz jeszcze na koniec. Kogo może pozdrowimy przy okazji? Ksiądz
Krzysztof Siwek, pozdrawiam serdecznie kleryków z Warszawskiego Seminarium Metropolitarnego w Warszawie przy krakowskim przedmieściu.
Niech się uczą
studentów, tak. Także tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, również swoich kolegów przełożonych.
Jerzy Dzierżyński, pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy bardzo serdecznie.
Joanna Człapska, pozdrawiam najbliższych i moich uczniów.
Pozdrawiamy.
Karina Rajman, katechetka, pozdrawiam swojego narzeczonego Artura, swoją mamę, rodzinę, moich uczniów, kolegów, koleżanki z pracy.
Pięknie.
Waldemar Linke, pozdrawiam moją wspólnotę zakonną.
Pasjonistów.
Pasjonistów z ulicy Zamieńskiej w Warszawie i członków Bractwa, którzy nam towarzyszą pewnie modlitwami.
A my raz jeszcze dziękujemy naszym słuchaczom, telewidzom i gorąco oczywiście pozdrawiamy, zapraszając na kolejne punkty programu w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Dziękuję bardzo.